Chwała Bogu, bracia i siostry. List do Rzymian, który czytamy od pewnego czasu, jest podzielony na takie trzy zasadnicze tematy, trzy części. Pierwsza dotyczy zbawienia przez wiarę. Druga dotyczy Izraela w planach Bożego zbawienia. A trzecia część to etyka, zagadnienia etyczne z życia chrześcijanina, dotyczące życia chrześcijańskiego. I dzisiaj, bracia i siostry, przejdziemy do tej trzeciej części. Ona obejmuje rozdziały od 12 do 16. I dzisiaj będziemy czytać z rozdziału 13 wersety. A więc otwórzmy sobie list do Rzymian, rozdział 13. Każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. A jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miedź nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płaćcie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby je tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Moi kochani, chciałbym naświetlić sytuację, a właściwie realia tego czasu, tego zboru, tych ludzi, do których jest to słowo napisane. Bo to był list napisany do wierzących ludzi, do kościoła, który zbierał się w zborach w Rzymie. I chciałbym powiedzieć parę zdań na temat starożytnego Rzymu, bo dzisiaj tutaj mamy ten temat władzy. W bardzo ciekawym ujęciu przez apostoła Pawła. Co to była za władza, starożytny Rzym? Bracia i siostry, ten list został napisany w czasie, kiedy panował ostatni z cesarzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej, cesarz Neron. W ogóle z tą dynastią julijsko-klaudyjską wiązano w starożytnym Rzymie duże nadzieje, ponieważ kiedy Juliusz Cezar obalił czy zlikwidował Republikę i Oktawian August został cesarzem, wtedy już nie było republiki, ale zasiadali na tronie rzymskim cesarze i odtąd władza była dynastyczna w starożytnym Rzymie. I stąd ta właśnie dynastia, o której przed chwilą wam wspomniałem. I z tą dynastią wiązano w starożytnym Rzymie duże nadzieje, Ponieważ Rzym dotykały różne klęski, powodzie, głód, i starożytni byli bardzo religijnymi ludźmi. I oni upatrywali w tym gniewu bogów. Dlatego postanowili, żeby Rzym w jakiś sposób odnowić moralnie. I August przywrócił na Ponów ten status taki, jakie powinno mieć małżeństwo. Bo do tej pory małżeństwo nie było szanowane w starożytnym Rzymie. I parę takich rzeczy on tam, jeśli chodzi o morale, wprowadził, żeby w jakiś sposób okiełznąć cały ten motłoch rzymski. I o ile August, można powiedzieć, jakieś tam postępy w tej sprawie uczynił, to już następny z cesarzy, Tyberiusz, no niestety pogrążył się w tym wszystkim, co opisuje apostoł Paweł w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Tam w drugiej połowie pierwszego rozdziału listu do Rzymian jest ta sytuacja pogan opisana, to zdemoralizowanie. Możemy o tym przeczytać na początku tego listu. Ja miałem okazję być przed laty na Capri, to jest wyspa niedaleko Neapolu, na której 11 lat, ostatnie 11 lat swojego życia spędził cesarz Tyberiusz. Tyberiusz nie chciał być w Rzymie. On uciekał od tych wszystkich intryg i wyprowadził się na wyspę i tam zamieszkał i stamtąd rządził przez ostatnie swoje lata swojego życia. I miałem okazję zwiedzać te wille Tyberiusza, one tam zachowały się ruiny, nawet można zobaczyć freski na ścianach z czasów właśnie, kiedy tam mieszkał cesarz Tyberiusz. I te freski emanują erotyzmem. Tyberiusz zapraszał młodych homoseksualistów tam do siebie, uprawiał przeróżne sztuki miłości, jakbyśmy to dzisiaj bardzo oględnie nazwali. Ten człowiek w starości był opętany właśnie takim demonem seksu i tam do ogromnych takich orgii dochodziło właśnie na Capri, w tej willi, gdzie mieszkał Tyberiusz. A po nim nastał Kaligula i on był jeszcze gorszy niż Tyberiusz. Takiego szaleństwa i takiego wyuzdania, jakie było wtedy na dworze cesarskim, nie było w Rzymie starożytnym. W ogóle Kaligula panował 4 lata, 2 ostatnie lata. To jest kompletne szaleństwo. To był szaleniec, który rządził starożytnym Rzymem i dzisiaj wielu historyków zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że wtedy nie upadło to potężne państwo, kiedy on rządził. I tutaj wielu upatruje to, że Rzym przetrwał w jego doskonale zorganizowanej administracji, urzędach, które trzymały w ryzach to cesarstwo, pomimo tego, że na tronie jego rządził szaleniec przez jakiś czas. Tam dochodziło do kazirodztwa i takich przeróżnych rzeczy. No straszne rzeczy, nie będę wam tego opowiadał, bracia i siostry. Ale to jest to, co apostoł Paweł opisuje na początku listu do Rzymian. Po Kaliguli był względny spokój, można powiedzieć, za cesarza Klaudiusza. To chyba tylko z tego powodu, że on był ułomny, po prostu był kaleką, ale wszystko nadrabiała jego żona Mesalina, gdzie nie było chyba w dziejach Rzymu tak rozwiązłej kobiety. Zresztą z tego powodu potem zginęła. I właśnie po Klaudiuszu przyszedł Neron. On wcale nie był lepszy od tych pozostałych cesarzy. W 64 roku podobno, nie jest to stwierdzone do końca, ale podobno to on podpalił Rzym. I żeby się ratować, winą obarczył chrześcijan. I w 64 roku po Chrystusie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w starożytnym Rzymie. Gdzieś koło 67 roku apostoł Paweł, autor tego listu, ginie w Rzymie. Jako obywatel rzymski miał prawo do godnej śmierci. Jak mówi tradycja, tego w Biblii nie ma, został ścięty mieczem. I bracia i siostry, to są realia tamtych czasów. I to jest autor tego listu, który pisze o tej władzy, która go za kilka lat uśmierci po napisaniu tego listu. Pisze o tym, żeby cześć oddawać i być posłuszny władzy. Może nas to w pewnym sensie szokuje, ale bracia i siostry, chrześcijaństwo nie było religią wojującą. Chrześcijaństwo mówiło o miłości braterskiej. Dlatego apostoł Paweł nie podgrzewał atmosfery w starożytnym Rzymie, ale powiedział, że nie na darmo władza nosi miecz. I jeśli jesteś nie w porządku wobec tej władzy, to spodziewaj się, że spotka cię słuszna kara. I jest tutaj, myślę, cytat, który dzisiaj dla nas, bracia i siostry, żyjących pod zupełnie inną władzą. Czy my możemy powiedzieć, że dzisiaj władza, która jest w Polsce, prześladuje nas? Nie. Ja nie widzę tutaj, żebyśmy mogli powiedzieć, żeby władze były przeciwne Kościołowi, żeby były przeciwnikami Kościoła. Może czasem jacyś urzędnicy niechętnie się odnoszą do Kościoła, ale takich prześladowań nie mamy. I oto, bracia i siostry, w tym liście apostoł Paweł pisze, dlatego też i podatki płaćcie i oddawajcie każdemu to, co się mu należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń. Moi kochani, myśmy żyli nie tak dawno, no, nie tak dawno, to już jest 20 lat temu, przeszło 20 lat, ale 21, jak dobrze policzymy, kiedy kontestowano władzę w Polsce i uczono ludzi, żeby sprzeciwiać się władzy komunistycznej, i ludzie uważali za patriotyzm, kiedy oszukiwali władze rządzących w tamtych czasach. I być może dzisiaj wielu to zostało i też oszukują, czy to przez podatki, czy to też nie płacą cła, szukają przeróżnych wybiegów, aby nie uiścić tych opłat. Bracia i siostry, jeśli chodzi o etykę życia chrześcijańskiego, to ona się nie tylko sprowadza do tego, żeby przyjść punktualnie o 9 w niedzielę rano na nabożeństwo, ale w poniedziałek czy we wtorek, żeby też być uczciwy i zapłacić podatek, czy zapłacić to, co się należy słusznie władzy z powodu ustaw. W takim kraju żyjemy, dlatego też i te ustawy musimy przestrzegać. Są takie kraje, w których podatku się nie płaci. można wyemigrować wtedy do takiego kraju i tam sobie żyć. Wtedy będziecie mieli, nie będziecie mieli problemu z 13 rozdziałem listu do Rzymian. Ale bracia i siostry, uczciwość nasza to uczciwość nie tylko w niedzielę rano, ale to uczciwość przez cały tydzień. I chciałbym wam przypomnieć o tych rzeczach tutaj na tym miejscu, bo one też mówią nam o naszej uczciwości względem Boga. Ci, którzy mają problemy z płaceniem podatku, też i mają problemy z płaceniem dziesięciny, ze składaniem jałmużny czy ofiar. Bracia i siostry, te rzeczy wszystkie są powiązane ze sobą. I Bóg patrzy na to w ten sposób, że każda władza jest jakby emanacją Jego, pochodzi od Niego, o tym pisze apostoł Paweł. A więc czy lepsza, czy gorsza, to już inna rzecz. Ale jako chrześcijanie nie powinniśmy się tutaj buntować i powinniśmy, patrząc na apostoła Pawła, na realia starożytnego Rzymu, być tak uczynni i tak zdyscyplinowani, jak on tak nauczał, jak on o tym mówił w tym liście. I w 11 wierszu tego 13 rozdziału czytamy: a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Jest to słowo o zbawieniu. Jest to słowo o przebudzeniu. Może dzisiaj w twoim sercu pod wpływem tego słowa rodzi się głęboka refleksja. Może chcesz coś zmienić. Dlatego dzisiaj zapraszam cię do takiej modlitwy. Kiedy rozpocznie się czas uwielbiania tutaj Boga w naszym zborze, zaczniemy śpiewać pieśni, zapraszam cię, wyjdź do przodu. Jeśli chcesz powierzyć swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, jeśli chcesz Go przyjąć przez wiarę, jeśli masz świadomość tego, że chcesz pokutować i odwrócić się od swoich grzechów, to przyjdź tutaj dzisiaj do przodu. Bardzo chętnie z tobą będę się modlił o te sprawy. Bracia i siostry, noc przeminęła, dzień się przybliżył. Żyjmy w światłości, nie chodźmy w uczynkach ciemności. Nie upodabniajmy się do tego świata, ale przemieńmy się przez odnowienie umysłów naszych, abyśmy mogli poznać, co jest dobre, co jest miłe, co w ogóle jest wolą Bożą w naszym życiu. O tym pisze apostoł Paweł i wyjaśnia te rzeczy w całym tym liście. Jest tutaj wspaniały rozdział, mój chyba z ulubionych rozdziałów w tym liście, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, rozdział 14. I dzisiaj chciałbym z wami, bracia i siostry, ten rozdział przeczytać. To jest rozdział o słabym w wierze. Bardzo ciekawy rozdział. Bardzo pouczający. Bardzo mądry. Bardzo głęboko sięgający do naszego jestestwa, do naszej duszy, do naszego serca. Jeśli tam znajdziemy Boga, to będziemy rozumieli ten rozdział doskonale. I nic więcej ponad to, co tutaj jest napisane. A apostoł Paweł pisze tak, 14 rozdział listu do Rzymian. A słabego w wierze przyjmijcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. To może kogoś szokuje dzisiaj. Jakże to? Przecież my mamy swoje doktryny, mamy swoje kościoły. My powinniśmy jak lwy bronić naszych podstaw wiary. Jakże to? A tu takiego przyjąć, on takie opowiada dziwne rzeczy. I my, nie wdając się w ocenę jego poglądów, mamy go przyjąć. Przecież jego trzeba zgromić od razu na początku i ustawić odpowiednio. By wiedział, gdzie ma iść, jak ma siedzieć, co ma robić w zborze, co wypada, a co nie wypada. Bracia i siostry, nic z tego. A słabego w wierze przyjmijcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Spotkaliście się z takimi braćmi, którzy nauczają, a nie jedz tego, a nie dotykaj tamtego. Ja myślę, żeście się spotkali. My nawet się spotykamy tutaj czasami wspólnie z takimi braćmi jako Kościół w Żywcu, którzy mają tego typu poglądy. Ale nauczyliśmy się w Żywcu szanować pomimo różnic poglądy jedni drugich. I możemy razem siąść do stołu i porozmawiać. Chwała Bogu. Chwała Bogu. I co apostoł Paweł na to zagadnienie odpowiada? Jeśli ktoś mówi, nie jedz wieprzowiny. Jeść czy nie jeść? Nie jedz kiełbasy. Chyba, że cię lęca. Bracia i siostry, co pisze apostoł? Niech ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Nad tym wszystkim jest Bóg, nie nasze doktryny, nie nasza filozofia myślenia, nie nasza filozofia chrześcijaństwa, ale nad tym wszystkim jest Bóg. I jeśli to rozumiemy, to nie będziemy czynić zgorszenia w Kościele. To nie będziemy czynić wojen w Kościele, ale przyjmiemy słabego w wierze. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? No jakże, to przecież to nie nasz sługa. Kimże jest ten chrześcijanin? Czyim sługą, bracia i siostry? Kogo? Boga. Brawo. Boga jest sługą, nie naszym. Więc nie czyńmy z niego niewolnika naszej doktryny. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. To Pan decyduje o naszym życiu. Do Pana wszystko należy. I jeśli mamy tego świadomość, jeśli służymy temu Bogu, to możemy stanąć razem do modlitwy nawet z takim bratem, którego uważamy za słabszego w wierze. A jeśli on ma Boga w sercu i on nie zgadza się z naszymi doktrynami, to się nie będzie kłócił, tylko pomodli się o nas. I dalej co? To nie tylko chodzi o mięso, o jedzenie, o picie kawy, pić kawę, herbatę, czy może zioła, czy może sok. To są różne zakazy, pewnie się spotkaliście z tym. Nawet niektórzy obchodzą Wieczerzę Pańską i zamiast wina mają w kielichu sok, ponieważ uważają, że nie powinno się spożywać alkoholu w kościele. Szanuję te poglądy, dla mnie to nie jest problem, ale skoro w Kanie Galilejskiej pili wino i jest napisane, gdyby pili sok, to prawdopodobnie nikomu by się w głowie nie zawróciło po tym soku. Ale czytamy, że w Kanie Galilejskiej, jak pili to wino, to niektórzy mieli szum w głowie. Niektórzy sobie, tam jest napisane, że podpili. A więc to było wino alkoholowe. Nie tak jak niektórzy dzisiaj mówią, piję piwo bezalkoholowe. Mówię, gdzie pijesz, człowieku, piwo bezalkoholowe, jak takiego piwa nie da się wyprodukować. Ono ma 1 albo 2 tam procenty, ale zawsze musi mieć alkohol. Nie ma takiego piwa. Jeżeli jesteś wolny, to nie tylko od piwa alkoholowego, ale i bezalkoholowego, i możesz żyć z Panem. Możecie powiedzieć na to amen?
Amen.
Amen, bracia i siostry. Ależ jesteśmy radykalni. No więc myślę, że to do nas jest dobry rozdział do rozważań. I tutaj jest napisane w 5 wierszu, jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Spotkaliście się z tym, że chodzicie do zboru w nie ten dzień, co trzeba? W sobotę rano, a najlepiej po południu wieczór. Spotkaliście się z tym? Ja się spotykałem. Ja pamiętam, jak ja się nawróciłem i zacząłem czytać Biblię, jak się nawróciłem, to taki byłem przewrotnym człowiekiem, że zamiast zacząć od Ewangelii, to ja zacząłem od Starego Testamentu. A to się można pogubić w tym wszystkim. Ja zacząłem od Księgi Ezechiela, bo czytałem te szalone książki o UFO. I tam właśnie są te statki kosmiczne opisane tak, jak Deniken to mówi właśnie u Ezechiela. I ja to sprawdzałem, czy to rzeczywiście statek kosmiczny. I bracia i siostry, przy okazji się nawróciłem. W poszukiwaniach tych statków kosmicznych znalazłem Boga. I powiem wam, że też właśnie przeczytałem tam w Starym Testamencie o szabacie. I zacząłem chodzić do kościoła w sobotę, a nie w niedzielę. Miałem taki okres swojego życia. Ale potem, jak zacząłem czytać Nowy Testament i kiedy wreszcie się na nowo narodziłem, zrozumiałem, że to są cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. I apostoł Paweł tutaj pisze, że jedni robią różnicę między dniem. Wiecie, że w synagodze zachowywano szabat w Rzymie. Na Zatybrzu była olbrzymia synagoga w starożytnym Rzymie. Dużo Żydów tam należało do niej. I oni szabaty mieli. Ale chrześcijanie ze względu na dzień zmartwychwstania Pana w niedzielę rano zbierali się na modlitwę. Zbierali się na nabożeństwo. I już była różnica. I już był powód do kłótni, do awantury. Zamiast modlić się o zbawienie Rzymu, to teraz będziemy walczyć. Kto ma rację? I oto apostoł Paweł mówi, że niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Możemy być braćmi. Jeśli zachowuje ktoś taki dzień, chodzi w piątek czy w sobotę do zboru, robi to dla Pana. Pan go oceni, do Pana należy, nie moja to rzecz. Ale też mu mam prawo wytłumaczyć, czemu ja w niedzielę rano chodzę. No właśnie temu, bo tutaj tak czytam w liście między innymi do Rzymian na ten temat. Ale pójdźmy dalej. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy, przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, i aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Bracie i siostro, jeśli popatrzymy na samego siebie i przyjrzymy się samym sobą i temu naszemu niedzielnemu chodzeniu do zboru, to już myślę, że będzie dość tematów do zastanowienia się nad uczestnictwem w naszych nabożeństwach, niż nad dyskusją o szabacie. Oczywiście miejmy swój pogląd i umiejmy go obronić. To jest ważne. Dlatego badajcie pisma, dlatego przyglądajcie się tym sprawom. Bardzo dobrze te rzeczy, jeśli chodzi o szabat, są też opisane w drugim rozdziale listu do Kolosan. Możecie sobie też poczytać, jeśli chcecie sobie to tam troszkę głębiej rozważyć te sprawy. Natomiast generalna zasada apostoła Pawła, 13 wiersz. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Ja miałem okazję czasami rozmawiać z adwentystami i bracia i siostry, nigdy na złość nie robiłem im kanapek z kiełbasą. Wiedziałem, że trzeba zrobić kanapkę z serkiem. Pytałem się, jaką herbatę piją, bo bardziej ortodoksyjni nie piją nawet herbaty, już nie mówiąc o kawie. A więc miałem herbatkę ziołową i mogłem usiąść jak z bratem i szanować jego poglądów. Nawet sobie nie robiłem specjalnie kawy, żeby nie robić zamieszania, prawda, i nie demonstrować specjalnie moich poglądów, ale chciałem po prostu przyjąć tego człowieka jako brata, choć bardzo się różnimy, jeśli chodzi o te poglądy. I myślę, że jest to dobre świadectwo, że nie ma kłótni o słowa, bo często takie rzeczy się kończą jakąś niepotrzebną scysją. Słowo Boże nas od takich awantur o Słowo Boże przestrzega nas od takich awantur. Starajcie się zachować pokój w takich sprawach. Dlaczego? Bo tutaj jest kluczowy wiersz, wiersz 17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. To jest istota sprawy. Się w Duchu Świętym mógł rozradować. jako czyniący pokój, a nie czyniący zwadę z powodu doktryny. Ja rozumiem, że czasami są tacy, z którymi nie można dojść do ładu, bo oni tego nie rozumią. Ale ile razy ten 14 rozdział takiemu zagorzałemu dyskutantowi czytałem i pomodliłem się z nim, opadały emocje i rozchodziliśmy się w Bożym pokoju. Moi kochani, bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi, ku wzajemnemu zbudowaniu, dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Jest grzechem. Ważne, bracie i siostro, jest twoje przekonanie. Stąd apologetyka. Obrona wiary, inaczej mówiąc. Cała nauka w teologii. I my powinniśmy być właśnie takimi obrońcami wiary i umieć obronić się. Zresztą o tym apostoł Piotr pisze, żebyśmy zawsze umieli się wytłumaczyć z naszej nadziei. I bracia i siostry, tutaj o tym jedzeniu ja wam to już kiedyś mówiłem, bo to idzie jakby w dwie strony. My możemy mieć poznanie i dobrze rozumieć te teksty biblijne, ale gorszyć ludzi. Dlatego kiedyś wam opowiadałem o tej historii z tą krwią i o tych kiszkach. Pamiętacie? Była dość komiczna sytuacja. Ja już pominę ten przykład, bo go znacie, z tą siostrą, która kiedyś właśnie w obecności ludzi gdzieś tam na stołówce jadła tą kaszankę z krwią, prawda, która jest zrobiona. I pogorszyli się ci ludzie, bo mówią, a w waszej wierze to takiego czegoś nie jedzą. I kiedy ja usłyszałem to świadectwo wiele lat temu, świadectwo tej siostry, jak ona się zawstydziła i już od tego czasu nigdy nie jadła tej kaszanki, żeby nie gorszyć innych ludzi. Tak ja pomyślałem sobie, no cóż mogę dla Pana zrobić, tak niewiele robię. I powiem wam, od 20 paru lat nie jem kaszanki tej z krwią. Wiecie, że robią też taką bez krwi. I nic mi się nie stało z tego powodu, ale kiedy nie jem, wtedy nikt nie jest zgorszony, prawda? Ja wiem, że mam wolność w Jezusie Chrystusie i mógłbym zjeść. Wiem, że mam wolność w Jezusie Chrystusie i mogę wypić kieliszek wina. Ale nigdy nie piję w towarzystwie wina ani piwa, ponieważ uważają nas za abstynentów i wielu by się zgorszyło. Dlatego nie robię tego publicznie. Nigdy. Mam świadomość tego, że mogę to zrobić, jeśli nie miałem problemów alkoholowych. Ja akurat nie miałem w moim życiu, więc nie wiem, co to jest. Nie namawiam alkoholików, absolutnie. Pozostań przy abstynentstwie. Ale bracia i siostry, my mamy napisane w Biblii, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. W tych krajach południowych, a więc tam, gdzie ta Biblia, te księgi były pisane, w Grecji, w Rzymie, normalnie do kolacji podaje się wino. I ja ile razy byłem we Włoszech, czy zwłaszcza w Grecji, to podaje się wino i wodę. I można sobie z wodą wino rozcieńczać i pić do kolacji. A jeśli ktoś nie pije wina, może samą wodę sobie popijać, prawda? To jest normalne tam w tamtej kulturze. I dlatego, bracia i siostry, my musimy mieć świadomość, że ludzie nas obserwują. My mamy pewną wiedzę. Ja wiem, że nie zgrzeszę przed Panem, jeśli to zjem, czy tego się napiję. Ale jeśli patrzy ktoś na mnie, kto by się mógł zgorszyć, przenigdy tego nie będę czynił, jak mówi apostoł Paweł, żebym też nie zgorszył człowieka. Niech moje poznanie nie będzie przyczyną upadku drugiego człowieka. Poznanie nadyma, miłość buduje. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. To jest etyka życia chrześcijańskiego. To są niby takie drobne sprawy, a jak ważne. Czasami może ktoś by zainteresował się bliżej Ewangelią, ale się nami gorszy, bo my jesteśmy tak duchowi, że my pokażemy, jak my wierzymy. Ja tu teraz się najem właśnie tego i napiję się przy tobie, żebyś widział. No, o, to świetnie. Bracia i siostry, czytajmy nabożnie te teksty, a Pan rozjaśni nasze umysły i będziemy mogli przez nasze bogobojne życie po wielu, wielu zachęcić, wielu pobudzić do tego, aby oddali swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Na koniec chciałbym jeszcze przeczytać dwa wiersze z 16 rozdziału listu do Rzymian. A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest diakonisą zboru w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Feba prawdopodobnie przyniosła ten list do Rzymu. I tutaj dowiadujemy się, że kobiety pełniły służbę w kościele jako diakonisy. I Feba była właśnie jedną z diakonis usługującą siostrą w kościele, usługiwała innym. I jest tutaj bardzo ciekawe zagadnienie tak zwanego listu polecającego. Jeśli ktoś przychodzi do zboru z jakiegoś innego kościoła czy z jakiejś innej społeczności, my go nie znamy. Apostoł Paweł napisał list do Rzymian w Koryncie. Korynt daleko, daleko w Grecji, na wschód od Rzymu. Kto tam znał z Rzymian zborowników w Koryncie? Podejrzewam, że niewielu. I oto Feba przyniosła list. List polecający ją samą. I tak, bracia i siostry, my też praktykujemy w kościele, że jeśli ktoś przenosi członkostwo do innego kościoła, do innego zboru, powinien mieć list polecający od swoich przełożonych. Jeżeli ktoś pełni jakąś misję na danym terenie, jakiegoś miasta, gdzie są inne kościoły, on skądś inąd przyjechał, z innego miasta, czy z zagranicy, z innego państwa, powinien mieć list polecający od swoich zwierzchników, od swoich braci przełożonych. I powinien w tym lokalnym kościele ten list przedstawić i powiedzieć: ja jestem, bracia kochani, z takiego kościoła, tu jest zaświadczenie o tym od moich braci i sióstr, że jestem nawrócony, że pełnię taką a taką służbę, że proszą, aby mnie udzielić pomocy w tym czy w tamtym przedsięwzięciu, jaki chcę przeprowadzić na tym terenie. To jest bardzo ważne i to, myślę, bracia i siostry, też zamyka od razu sprawę tych samozwańczych misjonarzy, tych samozwańczych diakonów, diakoniz i tam kogo jeszcze, prawda, takich rozmaitych liderów, oni się tu pojawiają od czasu do czasu, powinni mieć list polecający. Myśmy tu mieli taką sytuację, że ktoś przyszedł i powiedział, że będzie zakładał zbór w Żywcu. Nawet powiedział, że ma proroctwo. Od razu miałem przekonanie w swoim sercu, że to żadne proroctwo od Pana, że to pochodzi z Niego. Ale powiedziałem o liście polecającym i powiedziałem, czy twój pastor wie o tym, że ty tu chcesz zbór zakładać? Przynieś od niego list polecający, że on cię tu wysłał, że tu masz ten zbór założyć. I ani listu, ani tego człowieka nie ma tutaj. Bracia i siostry, to są pewne rzeczy dotyczące etyki chrześcijańskiej, życia Kościoła, opisane tutaj w liście do Rzymian. Warto się temu wszystkiemu przyglądać, warto to znać, ponieważ to reguluje wiele spraw, które czasami urastają do nieporozumień między braćmi i siostrami. A w szczególności miejcie w sercu ten 14 rozdział. To jest, myślę, klucz do miłowania brata i siostry w Chrystusie. Czy możecie powiedzieć amen?
Amen.
Amen. Zatem powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Oddajmy Panu chwałę. Umiłowany Ojcze, tak